Georgina Grybos przed mikrofonem. To ponowne nasze spotkanie z festiwalem Misteria Paschalia i to wprost z Pałacu Potockich, z naszego studia festiwalowego. Dominik Maczuga dzielnie realizuje z zewnętrznej perspektywy nasze spotkanie. A ze mną już, proszę Państwa, nasi goście: Katarzyna Jakubowiak, rzeczniczka KBF, i Grzegorz Paluch, kurator festiwalu Misteria Paschalia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przed chwilą okazało się, że to ich debiut, wspólny debiut antenowy, zaznaczę, więc nie wiem, czy to będzie wzmagać stres i napięcie, czy wręcz przeciwnie. Postaramy się nie chichotać, proszę Państwa, zanadto. Zacznijmy od tego, że festiwal trwa, rozpoczął się w niedzielę, w związku z tym teraz tylko podglądamy i liczymy na to, że nic się nie wykrzaczy, a jak można się domyślić, wykrzaczyć może się wszystko. Czy jesteście przygotowani na absolutnie każdą ewentualność?
Oczywiście, że tak. Krakowskie Biuro Festiwalowe jako instytucja, która realizuje festiwale i je programuje, jesteśmy gotowi na wszystko, ale też nic się nie wykrzaczy tak naprawdę, bo to, co mieliśmy zrobić, już zostało zrobione. Oczywiście teraz przed nami wiele, wiele godzin pracy od rana przy realizacjach, przy montażach, przy koncertach, przy no właśnie różnego rodzaju transmisjach, na spotkaniach z mediami i publicznością, więc oczywiście spotykamy się w Krakowie przez najbliższe jeszcze 7 dni, ale z perspektywy publiczności wszystko powinno być spokojnie, w porządku, no i artystycznie i łagodnie.
Artystycznie też będzie w porządku?
Oczywiście, artyści są już z nami, codziennie też dojeżdżają i już za chwilkę wyjeżdżają, bo jest ta rotacja bardzo duża, ale nie przewiduję, żeby cokolwiek złego mogło się wydarzyć. Myślę, że jesteśmy gotowi na samo dobro, które będzie się dziać.
Do dobra za chwilę przejdziemy, ale trochę danych. Zawsze jest to dla mnie bardzo interesujące. Nawet nie tyle, jak długo trwa przygotowanie tego festiwalu, bo jak wiemy, plany są wieloletnie i nad każdą edycją pracuje się naprawdę grube miesiące, o ile nie lata, jeśli pomyślimy sobie również o programie i o kalendarzu, który nas trzyma wszystkich w ryzach. Ale powiedzcie, czy macie takie liczby, na przykład ilu muzyków wystąpi na tej wielkiej scenie, którą jest Kraków, przez 8 dni w trakcie festiwalu Misteria Paschalia? Czy ktoś robił taką statystykę?
Tak, tak. To jest niemal 200 muzyków z całej Europy, którzy tutaj przyjeżdżają. Oczywiście to nie będzie 200 muzyków w tym samym momencie, ale podsumowując tą statystykę wszystkich zespołów, artystów, solistów, których mamy w tym roku podczas festiwalu, to jest około 200 osób.
A do tego mamy jeszcze opowieść o organizatorach.
Tak, oczywiście, to jest sporo działów, które są zaangażowane, no i właśnie, tak jak powiedziałaś, trudno jest zrobić taką pauzę i taki stop, powiedzieć, ruszamy z kolejną edycją festiwalu, bo jednak ta praca organiczna trwa cały czas. Natomiast faktycznie, kiedy realizujemy, no to i produkcja, i działy związane właśnie z mediami, czy z promocją, i obsługa widowni, i programujący, to są te momenty, kiedy najwięcej mamy godzinowo do zrobienia najintensywniej, potem bierzemy kolejny wdech, wydech i zaczynamy z kolejnym festiwalem.
To jest dość specyficzna sytuacja, ponieważ bilety na festiwal Misteria Paschalia rozeszły się jak świeże bułeczki. W związku z tym jestem w takiej sytuacji, w której nie mogę Państwa namawiać do tego, żeby szturmem zdobywać wszystkie lokalizacje, które zostały zagospodarowane jako przestrzenie sceniczne dla muzyki dawnej, bo przypomnę, jest to festiwal muzyki dawnej. Jak sam dyrektor artystyczny festiwalu mówi, Vincent Dimestre, jest to jeden z najważniejszych festiwali na świecie. Ale tutaj dopowiadamy, że mówiąc na świecie, mamy na myśli tak naprawdę Europę, bo to stąd jest cały nurt tego, jak można mówić i co można robić w ramach muzyki dawnej. Ale skoro faktycznie bilety rozeszły się jak świeże bułeczki, to, że to świadczy dobrze o festiwalu, to jest rzeczą oczywistą. Ale co sprawia, że Misteria Paschalia są tak szczególnym wydarzeniem?
Myślę, że tu możemy powiedzieć o dwóch torach. Przede wszystkim Kraków jako doskonała scena dla muzyków, bo chyba niezaprzeczalna jest kwestia taka, że Kraków no, jest perełką światową, jeżeli chodzi o architekturę i dostępność tych miejsc do wykonywania muzyki, która przecież kilkaset lat, przez te setki lat brzmiała tutaj, wybrzmiewa. My też wracamy do tego, co było tutaj wykonywane i odtwarzamy to, co brzmiało w Krakowie kilkaset lat temu. To jest jedna rzecz, a druga rzecz oczywiście artyści, bo z jednej strony proponujemy Państwu program z takich, można by powiedzieć, gwiazd muzyki dawnej, wykonawstwa historycznego, i z drugiej strony odkrywamy też nowe rzeczy, czyli przywozimy zespoły, które może nie do końca są jeszcze znane w środowisku, ale prezentują naprawdę bardzo wysoki poziom wykonawczy.
Z czym się spotkamy w tym roku na Misteria Paschalia, a w zasadzie z czym spotkają się ci szczęśliwcy, którym udało się kupić bilet na te wydarzenia?
No przede wszystkim wspomniałaś Vincent Di Maistre, dyrektora artystycznego festiwalu, który ze swoim zespołem w różnych konfiguracjach wystąpi dwukrotnie. I przecudowny koncert jest przed nami w opactwie Benedyktynów w Tyńcu, czyli Lamentacje Kawaleriego. Niestety ten koncert jest całkowicie wyprzedany, ale wiem, że jeszcze chyba pojedyncze bilety są dostępne na drugi występ Lupin Harmonique w Filharmonii Krakowskiej.
Czyli jednak jest jakieś światełko w tunelu.
Jest światełko w tunelu. Jeszcze są trzy wydarzenia, na które można spróbować się dostać, jeżeli chodzi o dostępność biletów. Czyli Lupin właśnie w Filharmonii Krakowskiej, Collegium Vocale Gent, czyli specjaliści od Bacha. To jest gwiazda, jeżeli chodzi o wykonawstwo historyczne. Będzie to koncert w Eisie, podczas którego wykonana zostanie Pasja Janowa Jana Sebastiana Bacha. I tam jeszcze są pojedyncze bilety oraz przewspaniałe wydarzenie na Wzgórzu Wawelskim w Komnatach Królewskich.
Opowiedz, Kasiu, że tak cię wywołam trochę do tablicy, o współpracy, ponieważ kiedy słyszę wywołany przez Grzegorza Wawel, no mamy do czynienia z miejscem, które zdaje się, no samo przez się mówi o dziedzictwie, ale to jednak są instytucje, które muszą ze sobą współpracować, muszą widzieć sens współtworzeniu i otwieraniu się na nieco inne spędzanie czasu, na przykład na Wawelu. Nie chcę zapytać, jak to się odbywa, ale jaka jest opowieść o wartości, którą takie kooperacje przynoszą zarówno dla KBF-u, jak i Wawelu, jak i Krakowa?
Jak i dla publiczności właśnie, bo to chodzi też o taką szczególną sytuację, tak jak Grzegorz wspomniał. Kraków ma wiele fantastycznych przestrzeni zabytkowych, są to między innymi kościoły, w których festiwal Misteria Paschalia się odbywa, ale nie tylko kościoły, bo muzea, w których właśnie to dziedzictwo, ta historia jest, no właśnie, częściowo wciąż żywe, są świetne przestrzenie do tego, żeby tam właśnie spotykać się i tam koncertować i tam słuchać muzyki w otoczeniu tych obrazów, które tę muzykę w takim wykonawstwie jeszcze pamiętają. I to jest ten moment, kiedy możemy sobie pomyśleć, gdybyśmy troszkę zmrużyli powieki i na przykład zapomnieli o tym, że mamy smartfony w kieszeniach, to właściwie jesteśmy w tym momencie z tą muzyką w tych czasach i możemy sobie pomyśleć, jak to było, jak to brzmiało, o czym jest ta muzyka, bo samemu festiwalowi też towarzyszą takie małe publikacje, które nam tłumaczą, o czym aktualnie jest śpiewany tekst. Więc możemy się zagłębić w to doświadczenie, no właśnie, doświadczenie Krakowa. Wawel jest bardzo, bardzo, bardzo krakowski i tu zapraszamy i turystów, i mieszkańców do tego, żeby ten Wawel od innej strony też poznawać.
Czy to jest też taka metoda na poznawanie miasta, muzyczna opowieść? Bardzo często mówimy o tym, że robimy dźwiękowe spacery, to może to też jest taka forma odkrywania miasta. Tak jak Kasia powiedziała, jeżeli trochę zmruszymy powieki i zrobimy sobie taki wehikuł czasu, unikasz tego sformułowania, że jest to powrót do przeszłości i taka podróż w czasie, no ale wydaje się naturalną opowieścią, jeżeli mówimy o muzyce średniowiecza, renesansu, baroku. No, nie możemy nie grzebać w historii.
Nie możemy i tutaj Kraków nas inspiruje do tworzenia tych programów. To nie jest tak, że bierzemy sobie listę wykonawców, listę utworów, które chcemy zaprezentować, to nam się podoba, wchodzimy z tym utworem. Nie, właśnie my tutaj organicznie bardzo penetrujemy przede wszystkim topografię miasta, konkretne lokalizacje i często pod te lokalizacje dobierana jest też konkretna muzyka. Dlatego oczywiście program, który my proponujemy, to nie jest tylko przegląd koncertowy, o czym ja bardzo często wspominam i podkreślam, tylko to jest zaprojektowane pełne doświadczenie miejsca, czasu, teraz, ale tamtego dawnego i oczywiście tych dźwięków. Jeżeli chodzi o Wawel, wchodzimy też z ruchem, czyli to doświadczenie jest jeszcze bardziej pełne. Więc my chcemy projektować coś, co będzie czymś więcej niż tylko koncertami.
Tak, ja też bardzo lubię takie sformułowanie, nie wiem, czy my mówimy o tym też publicznie, ale wewnętrznie na pewno, że przy festiwalu Misteria Paschalia miasto jest partyturą dla tworzenia programu tego festiwalu. I to faktycznie, jak rozumiem, Grzegorz, tak jest, że patrzymy, jakie ślady możemy wyczytać, jakie sygnały, jakie zapisy w tej rzeczywistości mamy i wciąż możemy jeszcze je właśnie jakoś odczytać, przełożyć na inny język, czyli na język muzyki, żeby zbudować doświadczenie, które jest trochę z kiedyś, a trochę oczywiście jest teraz, bo jednak wszyscy jesteśmy tu i teraz.
Dokładnie tak. Kraków jest muzyką. Ja już wspominałem to podczas jednej z moich rozmów z Georginą, że patrząc na miasto z lotu ptaka, zobaczymy odwróconą lirę, kształt liry, czyli nawet topograficznie w mapę miasta jest wpisany instrument, czyli jak moglibyśmy...
Nie ma przypadków.
Właśnie, jak moglibyśmy od tego uciec. Szczególnie, że jeżeli chodzi o Wawel, który jest ważnym kontekstem muzycznym, Wawel to było miejsce w renesansie, gdzie te nowości muzyczne były natychmiast sprowadzane do zamku i były wykonywane.
Czyli byliśmy na bieżąco.
Dokładnie.
Dobrze by było, żebyśmy byli wciąż na bieżąco.
Jesteśmy.
Grzegorzu, podpytam cię o dzisiejszy koncert. Troszkę zrobiła mi z nim zamieszanie Kasia Cioch, która jest odpowiedzialna za Wins Days, trwające właśnie w Pałacu Potockich. Ponieważ mówiąc o tym, jakie epoki eksplorujecie na wystawie instrumentów dętych, opowieść o tych najstarszych to właśnie spotkanie dzisiejszego wieczoru.
Tak, czyli mówimy o koncercie o godzinie 22 w Krużgankach Klasztoru Ojców Dominikanów. Duet La Chacana wykona program Los Pasos Perdidos, czyli Zagubione Ślady. To jest, tak moglibyśmy przetłumaczyć ten tytuł. I rzeczywiście, tak jak w Pałacu Potockich odkrywamy instrumenty renesansu, baroku, później tą perspektywę współczesną, jeżeli chodzi o istnienie tych instrumentów, to tam sięgniemy głębiej, 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 ponieważ wybrzmi, takim świetnym przykładem jest wybrzmienie, które dzisiaj usłyszymy, ten utwór, Hymnu do wiatru. Mhm. Będzie on wykonany na flecie zrekonstruowanym na podstawie danych archeologicznych instrumentu, który został odnaleziony w kraju Basków, a datowany jest na 20 tysięcy lat przed naszą erą. Czyli to jest przed, tak naprawdę można powiedzieć, przed Europą
przed
przecież.
Wszystkim. Przed wszystkim. Chciałoby się od razu
przed
powiedzieć.
Wszystkim, więc...
No nie, no są to daty, które trudno sobie wyobrazić w ogóle, nawet rozrysowując je gdzieś na osi czasu, no to jest odległość niebywała.
Tak, tak, to jest taka najstarsza koneksja, jeżeli chodzi o ten program, ale też będziemy penetrować kulturę muzyczną Ameryki prekolumbijskiej. Mhm. Czyli te wszystkie brzmienia, rytmy, melodie, które wywodzą się z wiatru, właśnie Indian, Azteków, i to będzie z wykorzystaniem instrumentów, których oni używali.
No i w zaproszeniu na ten koncert czytamy medytacja i sny, rytuały i taniec. I to jest też taki element, któremu ja jakoś też prywatnie poświęcam sporo uwagi, kiedy myślę o festiwalu Misteria Paschalia. Na ile ten element religijny, czyli Wielkiego Tygodnia, wpływa albo intensyfikuje takie emocjonalne doznania, które serwuje nam muzyka, ale oczywiście ten kontekst religijny jest tutaj niebagatelny i w ogóle nie da się go pominąć. Czy ty, Kasiu, jako część składu organizatorskiego myślisz o tym, w jaki sposób religia wpływa na Misteria Paschalia, jak to działa na instytucje też, kiedy myśli o pracy nad festiwalem?
To jest bardzo ciekawa perspektywa, ponieważ instytucja nasza, jak wiadomo, realizuje różnego rodzaju wydarzenia. I Misteria Paschalia są pewną, oczywiście szczególną perspektywą, która pozwala nam też zagłębić się w to, co w Krakowie jest duchowe. Między innymi. I to jest na pewno dobry pomysł, żeby dla osób, które właśnie często kościoły odwiedzają i są przez religię pochłonięte, żeby sprawdzić, czym ta religia była jeszcze stosunkowo niedawno, jak to brzmiało, o czym to było. Jest to pewnego rodzaju mistyczne doświadczenie, ale to jest doświadczenie nie tylko dla tych, którzy te religie przeżywają właśnie w takim wymiarze duchowym ściśle, ale również intelektualnym, bo po pierwsze wiele właśnie poziomów tekstu podpowiada nam to, o czym możemy myśleć, jak możemy to czytać, ale też jest to głęboko egzystencjalne doświadczenie, które wydaje się, że jest zrozumiałe niezależnie od tego właśnie, w jakiej religii przebywamy.
Jest też międzykulturowe, bo wspomniałeś tutaj o takich elementach, które trochę nas jednak wyrzucają poza nawet kulturę, którą mamy oswojoną. Mówimy o Europie, ale jednak można wybiegać w przeróżne przestrzenie i w ramach Europy, ale też w ramach świata i kontynentu. Czy one mają wspólny mianownik? To znaczy, czy ludzkie doświadczenie jednak jest uspójnione czy wspólne, zwłaszcza kiedy myślimy o muzyce, która nie musi porozumiewać się językiem, który znamy i który mamy opanowany, zdaje się być ponad.
Myślę, że zadałaś mi pytanie i odpowiedziałaś sobie jednocześnie.
Częściowo tak, wiesz, chciałam je rozbudować, ponieważ, i dopowiedzieć ci, ale widzisz. No.
Bo tutaj perspektywa ludzka jest kluczowa, bo człowiek jest taki sam na każdej granicy, na każdej szerokości geograficznej. I to, co wspólnie, te uczucia, które my wszyscy przeżywamy, czyli uczucie cierpienia, uczucie straty, uczucie poszukiwania piękna, uczucie poszukiwania absolutu, doświadczania sakrum i tak dalej, to jest coś, co tyczy się każdego człowieka. Więc i muzyka to oddaje. bo tak naprawdę każda muzyka ma jakąś formę rytuału. Nawet ta współczesna, która jest zupełnie użytkowa i wybrzmiewa w dyskotekach, to też jest rytualne. Więc to jest coś, co nas spotyka, bo też muzyka jest tworem ludzkim, tak? I to wypływa z pewnej potrzeby, dlaczego my tworzymy taką, a nie inną muzykę. Więc tutaj ten uniwersalizm, jeżeli na poziomie dźwięków, które my będziemy słyszeć, on jest uniwersalny na poziomie idei, która stwarza te dźwięki.
A potrzebujecie w formie komunikacyjnej, jako organizatorzy, jako pomysłodawcy, jako osoby kreujące cały obraz Festiwalu Misteria Paschalia, dopowiadać? Czy macie poczucie, że stworzyliście taki program i te 22 lata, bo przypomnę, to jest 22 Festiwal Misteria Paschalia, wystarczyły, żeby być może zostawić samą muzykę, a nie musieć mówić?
Na pewno jest tak, że bardzo zależy na dostępności tego festiwalu. Żeby to był festiwal, który oczywiście jest dla osób, które wiedzą, co w tej trawie piszczy, o czym to jest, dla kogo to jest, jakiego rodzaju instrumenty spotkamy, jakiego rodzaju śpiew, w jakich lokalizacjach, ale chcemy też, żeby i młodsze pokolenia, i osoby, które po prostu są w Krakowie, żeby te osoby czuły się zaproszone do tego świata festiwalowego. Zdajemy sobie sprawę, że czasami może się wydawać, że próg wejścia jest wysoki. Jednocześnie sprawiamy, że można podejrzeć, podsłuchać, chociażby w Pałacu Potockich, jak to wygląda, jak to brzmi i w ten sposób się zainspirować. Ja najbardziej lubię ten moment, kiedy opowiada się o tym festiwalu dzieciom i wtedy naprawdę najłatwiej jest puścić fragment jakiegoś utworu. My też w ten sposób zachęcamy, że powstają playlisty, gdzie można podsłuchać, jak to prawdopodobnie będzie brzmiało albo w którym kierunku będzie zmierzało, bo jednak ta muzyka mówi sama za siebie i opowiadanie to oczywiście jest jedno i chcemy, żeby festiwal był zrozumiały dla tych, którzy tej opowieści potrzebują. Wiele osób po prostu wie, czym jest Festiwal Misteria Paschalia, kupuje bilety, nie czyta tych naszych opisów, które produkujemy, żeby to było bardziej transparentne i jasne.
Myślałam, że teraz opowiesz o tym, jak w pocie czoła po prostu powstają te teksty, które później mają nam właśnie opowiedzieć o czymś, ale być może warto zostawić przeżywaniu.
Tak, i też chodzi o to, że ten festiwal jest dla wielu różnych odbiorców i każdy z tych odbiorców znajduje swoją ścieżkę do tego wydarzenia.
Czyli co, kierujemy wszystkich na stronę internetową, żeby sprawdzali, czy jeszcze jest jakakolwiek szansa, żeby wziąć udział w festiwalu.
I do Pałacu Potockich też.
Do Pałacu Potockich zapraszamy cały czas tak w ogóle, jest. Proszę Państwa, zapraszamy do środy. Od godziny 10 do godziny 18 można wziąć udział w wystawie, w zasadzie można po prostu stać się gościem Pałacu Potockich i wystawy poświęconej instrumentom dętym w ramach działań na Wind's Days, ale też wykładów i podsłuchać przez drzwi koncerty.
Ja jeszcze chciałbym dopowiedzieć, że ci, którzy nie mogą być na koncertach, mogą je usłyszeć, ponieważ program Drugi Polskiego Radia większość z tych koncertów transmituje.
Proszę Państwa, Katarzyna Jakubowiak, Grzegorz Paluch, bardzo dziękujemy za spotkanie z nami w Pałacu Potockich. Dominik Maczuga, Georgina Gryboś, żegnamy się z Państwem z serca Krakowa i serca Festiwalu Misteria Paschalia. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy
bardzo.